Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Cześć, Oskar.
Cześć.
Słuchaj, mam taki pomysł, aby w podcaście pojawiła się taka miniseria. No, zobaczymy, czy będzie mini, bo temat, który chciałbym zaatakować, chyba taki mini nie jest. Ale żebyśmy tak w każdym odcinku, który będzie troszeczkę krótszy, wzięli na tapet jakiś konkretny problem ze świata eventowego. Event-driven architecture, event sourcing, wszystko, co się kryje, wiesz, dookoła właśnie świata zdarzeń, wybrali sobie po każdym problemie. Bo wiesz, jak to jest z problemami, nie? Przychodzą, kopią i zazwyczaj na produkcji wtedy jest smutno. Tak, żeby ktoś, kto albo zaczyna, albo chciałby zacząć właśnie z architekturami, sterowanymi zdarzeniami, wiedział, gdzie nie warto wkładać rąk, bo po prostu poważy.
Pewnie.
Więc tematów jest dużo. Listę, którą gdzieś tam mamy, wiesz, w myślach, to ona zasadniczo się dosyć długo skróluje. Okazuje się, że tych problemów, wiesz, świata zdarzeniowego jest no, bardzo, bardzo dużo. A że ty prowadzisz bloga Event-Driven.io, do którego oczywiście tutaj też będzie podlinkowanie, no to myślę, że wiesz, jesteś właściwą osobą, żebyśmy o tych tematach porozmawiali.
Czy jestem problematyczną osobą?
Problem solverem. Tak, także jeżeli w ogóle ktoś chciałby właśnie poznać świat eventów, to ja od razu odsyłam do bloga Oskara i do wszystkich rzeczy, które w open source robisz, bo to jest naprawdę coś, co warto zobaczyć.
Dzięki.
To co, zaczynamy?
Jedziemy.
Dobra, property sourcing. Kiedy cię uderzyło ostatnio? I co to w ogóle jest?
To ogólnie rzecz biorąc, część tych antywzorców nazwa oczywiście pochodzi od przekręcania nazwy event sourcing, czyli wszystko to złe, co może dotyczyć. No to w przypadku property sourcingu, no to możemy się domyślić, że chodzi o jakieś właściwości, czy też propercje, czy propertiesy, jak to czasem ludzie mówią, zdarzeń. No i problem wynika z tego, że przez wiele lat w wielu miejscach było mówione, że zdarzenia powinny być jak najmniejsze, czyli że one dzięki temu są jak najbardziej precyzyjne. To samo w sobie ten sposób tłumaczenia jest problemem, bo jest nieprecyzyjny i ludzie to biorą literalnie. Czyli skoro zdarzenia mają być najmniejsze, no to może zróbmy zdarzenie, zmieniono imię, zmieniono
nazwisko,
zmieniono adres, zmieniono e-mail, zmieniono ulicę, zmieniono numer domu. Naprawdę takie rzeczy ludzie robią. No i tak jak pewnie część już tutaj słuchaczy zauważyła, no to ktoś może powiedzieć, no halo, ale zmiana e-maila to jest przecież bardzo ważna sprawa.
Albo nastąpiła istotna zmiana stanu przecież.
Dokładnie.
To muszę to udowodnić, wiesz, eventem.
Dokładnie. Więc to też nie jest tak, że samo w sobie robienie tego typu zdarzeń jest problematyczne, ale jest na pewno gdzieś takim potencjalnym smrodkiem, że nie zrobiliśmy dobrej roboty w modelowaniu biznesowym. No bo jeżeli porozmawiamy z biznesem i zapytamy się, czy naprawdę jest takie zdarzenie, to zwykle powodem, dla którego te zdarzenia tego typu się pojawiają, czyli zmieniono ulicę, zmieniono numer mieszkania, zmieniono numer domu, wynikają z tego, że często biznes mówi nam, że chcielibyśmy, żeby każde pole można było zmieniać indywidualnie. Ja to nazywam UI a la Jira. Tylko, że tak naprawdę nie jest ideą biznesu to, że to jest tak naprawdę funkcja ułatwiająca taki user experience.
No właśnie, bo zamiast wysyłać cały formularz, to ja po prostu wiesz, poprawię to imię i nawet nie będę save'ował, tylko po prostu wyjdę z tego pola i gdzieś to będę oczekiwał, że to się automatycznie zapisze, no bo żyjemy w XXI wieku.
Tak, dokładnie. No i w momencie, gdy to zapisujemy, to jeszcze samo w sobie nie jest problemem, no bo okej, dostarczamy nową funkcjonalność, dodajemy nowy typ zdarzenia, zapisujemy, do widzenia. Ale ten właściwy problem się pojawia oczywiście po czasie, czyli tak jak to większość problemów. Bo jeżeli nagenerowaliśmy nawet 20 czy 30 typów zdarzeń dla zwykłej, prostej NC, no to za każdym razem, kiedy będziemy potrzebowali zbudować model odczytu, gdy będziemy potrzebować te dane gdzieś przekazać, czy to do innej części naszego modułu, czy w ogóle do innego serwisu, to za każdym razem każdy będzie musiał te kilkadziesiąt zdarzeń obsłużyć. Jeżeli będziemy mieli kilka modeli odczytu, a zwykle jeżeli używamy architekturę opartą na zdarzeniach, to między innymi po to to robimy, czyli no nawet zmiana powiedzmy imienia, no to możliwe, że mamy model odczytu, który widzimy tam w rogu, który pokazuje, kto jest zalogowany, że mamy model odczytu, gdzie jest lista użytkowników, że mamy dane do faktury. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo. O tym możemy sobie na początku nie zdawać sprawy.
No wiesz, taki nawet prosty przykład. Nie? Tutaj kiedyś w rozmowie z Piotrkiem przybyłem, jak rozmawialiśmy właśnie o no, pewnych, powiedzmy, antypaternach w ogóle, wiesz, jakby w programowaniu, i gdzie pojawił się ten przykład, który Piotrek pokazuje na konferencjach z adresem, tak. Jako jest trudność zamodelowania, wiesz, struktury adresu i jaką on ma zmienność. I tak pomyślę sobie, że na obsługę zmiany takiego adresu bym potrzebował pewnie, nie wiem, z 6-7 eventów, a później pewnie jeszcze w aplikacji ten adres jest użyty w iluś tam miejscach, to przemnożone razy liczbę zmian, liczbę eventów, liczbę handlerów, które ten event muszą obsługiwać, to troszeczkę mi się zaczyna robić ciemno przed oczami.
Dokładnie. Ktoś może powiedzieć, no dobra, no to w sumie to taki nieżyciowy przykład, a no to taki inny zupełnie, ale ten sam problem w gruncie rzeczy z mojego poletka z systemu rzeczywistego, było tak, że powiedzmy był moduł rezerwacji, nieważne już czego. I moduł finansowy na podstawie tego miał obliczyć, ile ktoś powinien zapłacić za rezerwację tego czegoś, nie? No i okazało się, że moduł rezerwacji do każdego statusu generował osobne zdarzenie. Czyli jeżeli rezerwacja miała, nie wiem, 5 statusów, no to było 5 różnych zdarzeń, czyli status zmieniony na potwierdzony, na oczekujący, na anulowany i tego typu rzeczy. No i wszystkie te statusy, żeby potem odpowiednio obsłużyć te wystawianie, załóżmy faktury, no bo powinniśmy tylko tą, która jest potwierdzona, a nie tą, która jest oczekująca. Jak ktoś anulował, to powinniśmy pewnie zrobić korektę faktury i tak dalej. No to w momencie, gdy proces developmentu wygląda tak, że jeden zespół dostarcza te funkcjonalności i mówi innemu, słuchaj, wiesz co, no to tutaj masz ten zestaw zdarzeń i je sobie obsłuż, nie? Ale po czasie nagle się pojawia, że biznes przychodzi albo co gorsza użytkownik i mówi, że faktura mu się nie zgadza, że w ogóle to jest bez sensu i potem wracasz i się orientujesz, że no ale ktoś dodał 7 status, nie? Czyli potwierdzony, ale przeszło przez analizę, czy nie ma oszustw i to jest albo potwierdzony trochę, ale nie bardzo. Nie? No, to są takie rzeczywiste problemy. Każdy myślę, że tego typu sytuacje widział i jeżeli my za każdym razem dodajemy tego typu informacje, no to może się okazać, że my musimy powiadomić wszystkie inne osoby. To nie musi być nawet temat międzyzespołowy, ale czasem, jeżeli mamy skomplikowany moduł, to zorientować się, kto nam te wszystkie, w jaki sposób rzeczy powinien obsłużyć, no to jest sporym wyzwaniem tak naprawdę.
No właśnie, chyba wydaje mi się, że doprowadzenie w projekcie do tego property sourcingu to jest takie otwarcie puszki Pandory kruchości projektu.
Tak.
Nie? To jakby cokolwiek zmienisz, to się może przełożyć właśnie na zmianę tych zdarzeń, a na tych zdarzeniach prawdopodobnie są zapięci jakiś konsumenci. Może w swoim module, może w twojej aplikacji, a w najgorszym przypadku, jeżeli jeszcze, wiesz, poszedłeś piętro dalej i zacząłeś te eventy świadomie, nieświadomie dzielić z innymi zespołami i poszło to w świat, no to nagle się okazuje, że prosta zmiana już nie jest taka prosta.
Tak, to jest mniej więcej to, co Łukasz Szydło też w paru swoich prelekcjach fajnie o zdarzeniach pokazywał, że ogólnie w komunikacji takiej przez wiadomości, że zawsze powinniśmy brać pod uwagę to, co wprowadzenie nowego typu zdarzenia, nowej funkcjonalności, jaki ma wpływ na zmianę w innych miejscach. I my powinniśmy nad tym się zastanawiać, bo property sourcing w momencie, gdy piszemy kod, to nie jest problem. No co najwyżej, no dobra, no musimy doklepać te ileś tych rzeczy, ale jak klepiemy, no to podłożymy sobie tam blaszkę, to będziemy tym młotkiem walić i czy tam zwalniemy 2 czy 3 razy, to nie ma wielkiego znaczenia. Problem się pojawia, gdy potem musimy to kontynuować i za każdym razem musimy dokonać taki sposób, czyli liczba zmian, którą musimy wprowadzić, rośnie w pewnym momencie, może zacząć wykładniczo rosnąć, prawda? Na początku to jest liniowo, jak mamy jeden read model, nowe zdarzenie, nowa zmiana w read modelu. Jak mamy komponent, który nasłuchuje na to, a potem kolejne komponenty, to nagle się okazuje, że może to zbąbelkować ekstremalnie.
Kurczę, pytanie, czy to, wiesz, zawsze widać od razu na początku, nie?
Zwykle nie.
Zwykle nie i to jest takie zgodnicze, bo na początku ten kodzik jeszcze fajnie wygląda. Więc ja teraz pamiętam jeden z projektów, który miałem gdzieś tam okazję kiedyś otrzeć, który implementował właśnie event sourcing i okazało się bardzo, bardzo szybko, że, no nie wiem, może po 3-4 miesiącach, że w zespole bardzo nagle szybko spadła chęć utrzymywania tego kodu. Mhm. I wiesz, było takie pytanie, no kurczę, dlaczego? Przecież to jest kod najnowszy w organizacji, nie? Jakby tak. Tu są fajne wzorce, no jakby chcieliśmy je mieć, to co tu nie zagrało? Powodem było oczywiście to, o czym wspomniałeś. Wprowadzenie prostej modyfikacji, nagle się okazuje, że musisz się przekopać przez 8 warstw, nie? Od samego, wiesz, od samego requestu HTTP, przez te kontrolery, przez formularze, przez eventy, przez handlery, przez read modele. Na koniec końców się okazało, że ktoś właśnie sourcował CRUDA w ten sposób.
Tak, no szczególnie jak ktoś sobie jeszcze połączy to wszystko tak jak mówisz, z tymi 100 warstwami, czyli to co mówiliśmy o Clean Architecture, co się trochę pastwiłem nad tym. No ale w wielu miejscach ja naprawdę to widziałem. Co gorsza, niedawno miałem takie konsultacje, gdzie na DevOpsie miałem takie wystąpienie, gdzie właśnie o tych warstwach i właśnie tej liczbie zmian, które trzeba dokonać. Dobrze, że miałem to nagrane, bo jakby ten kod, który zobaczyłem na swoich konsultacjach, nie, na szczęście podobno nie był inspirowany moją, to mógłbym zostać posądzony o złamanie NDA, bo dokładnie tak to wygląda i w wielu organizacjach w ten sposób to działa, no i jeszcze zwiększa ten efekt skali, tak jak mówisz.
Właśnie takie sourcowanie każdej zmiany, nawet wewnątrz modułu, to jeszcze może doprowadzić z automatu do kolejnego problemu, nie? Tak zwanego event bombardmentu, gdzie twoje jakieś komponenty, twoje handlery są po prostu obstrzeliwane jakimiś tam zmianami. No teraz wyobraź sobie sytuację, w której, nie wiem, jest jakiś proces batchowy, który musi coś tam pozmieniać, bo jest, wiesz, jakiś importowany CSV z jakiegoś, nie wiem, innego modułu, czy klient coś tam wrzuca i nagle tych zmian faktycznie trzeba przeprowadzić sporo.
Tak.
Nagle się okazuje, że przeprocesowanie prostej, batchowej operacji, no, kosztuje cię w systemie 50 tysięcy eventów.
Tak.
I nagle, wiesz, w każdym możliwym miejscu alerty się pojawiają i te biedne handlery mielą. Pytanie, czy sensownie.
No, pełni się zgadzam i to bardzo często poza tą sytuacją, o której już rozmawialiśmy, czyli tym zachłyśnięciem się tym UX-em i złapaniem gdzieś tam jednego zdania, które biznes powiedział i nie zastanowienie się, jaka jest właściwa idea, no to często wynika też z tego, że my tak naprawdę, no mówię, młotkujemy i chcemy technicznie rozwiązać problem, a nie biznesowo. Tak jak mówisz, możemy albo wysyłać pełno rzeczy. Ja zawsze powtarzam, że zdarzenie powinno być jak najmniejsze, ale nie mniejsze.
No właśnie chciałem ci tą definicję wyciągnąć, bo tak jak wiesz, ona widnieje na twoim blogu, sobie dzisiaj specjalnie rano zobaczyłem, bo tak jak właśnie tutaj nawiązałeś na początku, że no tak, no szukasz definicji, no wiesz, ktoś znajdzie taką definicję tutaj i też będzie miał problem, żeby określić, no to kurczę, no to jakie dobre zdarzenie, wiesz, powinienem zdefiniować.
Tak,
nie?
No to może faktycznie pokażmy jakieś potencjalne rozwiązania tych problemów i potem nieco szerzej w jaki sposób na to patrzeć. To jeżeli zaczęlibyśmy od tego takiego CRUDA, no bo najczęściej jak ktoś zaczyna pracować z event sourcingiem, to jeszcze nie ma tych mięśni wyćwiczonych takich, powiedzmy, myśleniem w kategoriach biznesowych. To jest coś, co ja, z tego, co ja zauważyłem, zwykle przychodzi z czasem.
Najpierw trzeba się, wiesz, przekopać przez ten przykład z balansem konta.
Tak.
Jeszcze, wiesz, doprowadzimy kiedyś do delegalizacji tego przykładu, zaraz obok koszyka e-commerce'owego i może coś się zmieni.
No, ja już ten przykład u siebie z sampli usunąłem chyba, także nie ma już u mnie w sampli, ale na blogu jeszcze chyba można znaleźć, ale jest taki artykuł,
który ale w antypaternach.
Tak, że już tego nie używam. I to okej, no każdy gdzieś musi zacząć i nie ma z tym problemu, tylko żebyśmy wykonali zawsze jednak tą dodatkową pracę i stety lub niestety zawsze te 5 razy dlaczego, to jest metoda, która jest moim zdaniem najlepszym sposobem na zrozumienie, co my właściwie mamy wykonać, no bo najczęściej to nie jest idea biznesu, że każde pole, to nie jest funkcja biznesowa, że każde pole możemy zmodyfikować. To jest coś, co w jaki sposób chcemy, żeby nasza aplikacja to realizowała. Mhm. Najczęściej to jest tak, że i tak nawet jak spojrzymy na te UI, to tam są takie jakieś elementy typu dane osobowe, adres i tak dalej. No i nawet jeżeli technicznie chcemy, żeby być w stanie zarejestrować każde z tych zdarzeń i zapisać informację, że ktoś to zmodyfikował, no to może na przykład zróbmy po prostu takie ogólne zdarzenie typu dane osobowe zostały zaktualizowane i wrzućmy tam wszystkie te pola, które aktualnie wiemy, że istnieją, czyli które można zmodyfikować i zróbmy je jako, no to już zależy od charakterystyki języka, ale będę pokazywał, wy tego nie widzicie, ale cudzysłów, czyli nulowalne, czyli że są opcjonalne. Możemy sobie zrobić typ optional, możemy null, ale w jaki sposób oznaczmy, czy to w pole faktycznie się zmieniło, czy nie. No jeżeli mamy tego typu zdarzenie, które nas informuje, co się wydarzyło biznesowo, bo to jest najważniejsze w zdarzeniach, czyli że, bo biznes tak naprawdę interesuje, że zmieniły się dane osobowe, to czy to, czy tamto, to tak naprawdę i tak musimy się skonsultować z biznesem i to, co powinniśmy zawsze robić. No i jeżeli w tym przypadku to jest to, co biznes chce zrobić, a zakładam, że chce, no to mamy wtedy konkretną informację, co się zmieniło i mamy zdarzenie, które możemy potem rozszerzać. No bo jeżeli ta dana się nie zmieniła, no to jej po prostu nie ma fizycznie w tym zdarzeniu. Więc jeżeli mamy nowe pole, które dodaliśmy, to w dalszym ciągu ktoś może nasłuchiwać na to zdarzenie, dane osobowe zostały zaktualizowane. No i okej, jeżeli nie zmienił swojego kodu, to sobie nie zaktualizuje modelu odczytu, ale nic mu się nie wywali, prawda? I jeżeli on sobie przepnie w pewnym momencie, to może też lokalnie przy pomocy wzorca inbox zapisać sobie te zdarzenia i potem je sobie odtworzyć albo opublikować. Ale nie musi drastycznie zmieniać swojego zachowania, tylko dostaje po prostu ciągle tą samą informację biznesową rozszerzoną o dodatkowe dane.
Korzystając z tego wcześniejszego przykładu właśnie z adresem, nie? No to wszystkie te zmiany typu, nie wiem, kodu pocztowego, miasta, kraju, zamknę w jakimś zdarzeniu typu zmienił się adres dostawy, zmienił się adres rozliczeniowy i de facto będę miał ładnie nazwane zdarzenie biznesowe, które mogę, wydaje mi się, bezpiecznie opublikować w świat. Mhm. Bezpiecznie, bo jeszcze jest kwestia jakby samego kontraktu tego zdarzenia, tak. O czym pewnie też kiedyś chciałbym, żebyśmy tutaj porozmawiali, ale wydaje się, że w ten sposób gwałtownie zmniejszę ilość zdarzeń, które występują w moim systemie. De facto mam mniejszą ilość pracy, które muszę, wiesz, ogarniać i zwiększyłem stabilność mojego rozwiązania. Bo tak powiedziałeś, nie? Tak. Jeżeli teraz się okaże nagle, że no kurczę, no wchodzimy na jakiś rynek, gdzie no jednak ten adres ma inną strukturę, okej, okay, jestem w stanie to ogarnąć relatywnie szybko.
Tak, no i moim zdaniem to też jest dobry przykład zastosowania tej często mylnej zasady dry, czyli że mamy scentralizowane miejsce o pewnej zmianie, czyli która zachodzi w systemie. Nie mamy 100 zdarzeń, które informują nas o tym samym, tylko mamy jedno miejsce, które nas informuje, że te dane osobowe faktycznie zostały zmienione. Z tym, że znowu apeluję o rozwagę tutaj, żeby z kolei nie iść, że robimy wszystko, grupujemy, bo to może być tak, że faktycznie ta zmiana e-maila najprawdopodobniej w systemach informatycznych to jest bardzo ważna informacja. Często też tutaj można zahaczyć o dane osobowe, które GDPR i RODO to jest temat jeszcze rzeka, z czym trzeba też uważać. Więc zawsze powinniśmy się zapytać biznesu, czy to jest faktycznie coś, co biznesowo zachodzi i czy to jest faktycznie coś, informacja, którą oni teraz lub w przyszłości mogą być zainteresowani.
Ale że to by oznaczało, że jak popatrzę sobie na stream zmian mojej, powiedzmy, ENCI, tego jakiegoś tam, nie wiem, klienta czy czegokolwiek, zamówienia, czy o czym tutaj dyskutujemy, to zobaczę w tym streamie, w event store, zdarzenia typu właśnie, zmienił się adres dostawy, czy w moim event store zobaczę jednak, powiedzmy, to zdarzenie, że zmienił się kod pocztowy tego, wiesz, tego adresu dostawy, czyli tą taką, wiesz, bardzo wysoką granularność, ale w świat już puszczę ten event taki zgrupowany, ze wszystkimi danymi.
Tak, no zawsze każdy nasz design, według mnie, powinniśmy kilkukrotnie próbować challenge'ować z biznesem i rozmawiać z nim, żeby upewnić się, czy to, co my wymyśliliśmy, jest prawdą. No, zresztą ty sam wiesz najlepiej, że ten model, który nawet jeżeli stosujemy event storming, to nie jest ten sam model, który wyląduje w kodzie i bardzo często nawet nie byłoby dobrze, jakby on wylądował dokładnie właśnie, w takiej samej formie. Właśnie, więc tak. To jest coś, co zawsze jest gdzieś ten element translacji, który może zostać pewne rzeczy zgubione. I dla mnie osobiście na przykład właśnie zaletą zdarzeń jest to, że możemy wziąć takie zdarzenie i nawet podejść do biznesu i z komputerem, no teraz w dzisiejszych czasach nie jest to trudniej, ale no pokazać, że słuchaj, ja widzę, że takie zdarzenia są, tak sobie przełożyłem to, co ustaliliśmy, takie mają dane i zapytać się, czy to faktycznie jest tak, jak to działa naprawdę, nie? W rzeczywistym świecie.
A jakby ktoś już miał ten problem? Wiesz, w Event Store siedzi 58 tysięcy zdarzeń takich właśnie wysokogranularnych. Poszło to w świat i teraz nagle się okazuje, że może to nie była najlepsza decyzja. Jak z tego się można bezpiecznie, w miarę bezpiecznie wycofać? Bo wiesz, tak przychodzi mi na myśl kilka jakby opcji.
Tak, to jest ogólnie temat też rzeka, na specjalny nawet odcinek, ale w skrócie.
Szybkie wypo.pl.
Tak, to nie ja będę się przejmował, tylko moi następnicy. Ale nie, tak na serio, to nie jest coś, z czego nie można wyjść. Jeżeli mamy taki długi strumień, możemy sobie zrobić zdarzenie podsumowujące, nie mylić ze snapshotem, czyli to zdarzenie, które nas informuje, że coś się wydarzyło biznesowo. I najczęściej, najlepiej by było, jakbyśmy ogólnie też myśleli o tego typu zdarzeniach, które cykl życia nam pokazują, czyli w przypadku, nie wiem, księgowości, miesiąc rozliczeniowy, to też chyba było w jednym odcinku, że w przypadku na przykład zamiast kasa w Biedronce, to zmiana kasjera, tego typu rzeczy, więc tego typu zdarzenia rozpoczynające i zakończające byłoby fajnie, ale jeżeli nie mamy tego, a pewnie nie mamy, skoro mamy te pełno zdarzeń, to choćby zrobić takie zdarzenie, które mówi, okej, no było co było, to jest mój aktualne zrozumienie mojego procesu biznesowego i te dane, które uważam, że będą mi potrzebne w przyszłości. I w momencie, gdy nasłuchujemy, no to zależy, czy stosujemy event sourcing, czy ogólnie event driven. No bo jak event sourcing, no to pewnie musimy też to u siebie w logice biznesowej zmienić i to jest nieco łatwiejsze. A jeżeli mamy takie typowe event-driven, gdzie te są pełno innych miejsc w systemie, które nasłuchują na te zdarzenia, to oczywiście musimy powiedzieć temu komuś, że słuchaj, tu jest takie nowe zdarzenie, jak ono przyjdzie, to znaczy, że musisz mu zaufać. Famous last word. Ale no, tak na serio, no to ja w ogóle też proponuję bardzo często, że jak zaczynamy pracować z systemem, to zostawili sobie takie zdarzenie wytrych, typu to jest mój stan i tego się trzymajmy, nie? Jakby coś poszło nie tak. Ale w skrócie chodzi o takie podsumowanie tego, co mieliśmy do tej pory i mówimy, było co było, od teraz będziemy robić już to inaczej. No, jeżeli mamy event sourcing i mamy bazę relacyjną, to oczywiście możemy sobie zrobić migrację, prawda? Albo możemy sobie zrobić takie tak zwane skopiuj i transformuj, czyli zaciągamy te istniejące zdarzenia, transformujemy je w locie i zapisujemy do nowego strumienia, czy też do nowej kolejki, której będziemy wysyłać. Czyli tak jakby przetransformowujemy tą starą rzeczywistość do nowej interpretacji.
Tych strategii właśnie wychodzenia z takiej sytuacji w tej książce Grega Younga Versioning Event Sourcing System, to jest tam kilka.
Tak, no ale ja bym w skrócie powiedział, że no, najprostszą opcją jest mimo wszystko, musimy najpierw zrobić tą analizę i się zastanowić, jak zrobić, żeby już od teraz było lepiej. To jest punkt wyjścia. Wiedząc to, powinniśmy przedyskutować z zespołami, jak najbardziej komfortowe dla nich by było wdrożenie, bo to pewnie nam wyjdą nowe typy zdarzeń, więc na te nowe typy ktoś musi wiedzieć, że musi nasłuchiwać. Więc trzeba jakoś zaplanować sposób wdrożenia, bo to najczęściej może dotykać albo naszego tylko modułu, wtedy jest łatwiej, a jeżeli kilku modułów, jest już trudniej. No i zrobić sobie takie podsumowanie, na zasadzie właśnie zdarzenie, które nam mówi, że to jest coś, od czego my będziemy teraz zaczynać. Było co było i żyjemy dalej, ale no nie unikniemy tej pracy takiej typowo przy tablicy, czy też przy Miro, czy co tam lubimy, ale punktem wyjścia jest oczywiście zrozumienie problemu, że się ma problem. Potem zastanowienie...
Potem trzeba przyznać, że się ma problem.
Tak. Potem się zastanowić. I podejść. Jeszcze teraz, jakbym mógł, to wrócę do innego przykładu tego problemu, który często spotykam. Dwóch. Co prawda podaliśmy rozwiązanie, ale są dwa elementy, kiedy ktoś zaczyna myśleć, że zdarzenia są fajne do mojego problemu i zaczyna je stosować, ale potem okazuje się, że jednak niekoniecznie. I są dwa takie najczęstsze problemy, które według mnie wtedy w ogóle trzeba się zastanowić, czy powinniśmy używać tej konkretnej sytuacji podejścia zdarzeniowego. Jedno to jest IoT, a drugie to jest edycja taka pliku, na przykład jak mamy Google czy coś takiego, historia zmian, bo często jak doradzam osobom, to się mnie pytają, że właśnie, no bo my robimy takie edytowanie, że tam ktoś może sobie jakiś tam draft dokumentu robić i potem może sobie robić cofanie tych zmian i tak dalej. I w sumie fajnie, bo to event sourcing, mamy audytowalność i tak dalej, tylko że tak naprawdę wtedy przy tych edycjach, jeżeli to jest jakaś edycja tekstu, no to tych zdarzeń to będzie tam tysiące, miliony pewnie, nie? Które nie niosą ze sobą żadnej, kompletnie żadnej wartości biznesowej, więc ja na przykład wtedy sugeruję, że jeżeli to tylko są zdarzenia, które mają służyć tylko do tego, że cofnij ponów, to nie są zdarzenia, to są po prostu jakieś wpisy w logu i może to sobie opędzlujmy inny sposób, trzymajmy to gdzieś na boku, zamodelujmy sobie to jako jakąś sesję edycji, i zrobić potem to, co zwykle interesuje biznes, to jak już ktoś wyśle ten draft, taką gotową wersję i to obsłużmy zdarzeniami, czyli taką informację biznesową. I bardzo podobną, chociaż technicznie inną, jest IoT, czyli że mamy pełno informacji i to też ktoś mówi, że to są zdarzenia. Dla mnie to są sygnały, czyli nie wiem, ktoś otworzył drzwi, zamknął drzwi, temperatura wzrosła o jeden stopień, zmalała. I te urządzenia IoT też są w stanie generować miliony zdarzeń, to nie jest nic nadzwyczajnego dla nich, tylko że tak naprawdę to też zmiana takiej temperatury nie jest żadnym dla biznesu informacją, chyba że przeskoczy jakiś tam próg graniczny.
Tak, jakiś alarm na przykład się odpali, wynikające z tego konsekwencje.
Tak, ale to znowu ten alarm się nie odpala na tych żywych danych, tylko bo ktoś przeanalizował w jakim interwale czasowym i tak dalej. Więc ja bardzo często też sugeruję, podobnie jak w przypadku tej takiej edycji, czyli najpierw zgrupujmy sobie te sygnały. To nie są w zasadzie zdarzenia w takiej nomenklaturze tworzenia aplikacji. Zwykle, gdy mówimy zdarzenia, myślimy zdarzenie biznesowe. Powiedzmy w każdym razie w tej nomenklaturze architektur opartych na zdarzeniach. Więc zgrupujmy sobie, zróbmy takie procesowanie wstępne tych danych i wyciągnijmy tą wartość biznesową. Czyli tak jak mówisz, alarm, albo nie wiem, podejrzane zachowanie, typu ja miałem taki system, gdzie ktoś na bazie, w jaki sposób ktoś tam kupony zniżkowe w Burger Kingu czy w tego typu rzeczach sprawdzał, czy kasjerzy czegoś tam nie próbują kombinować, że sobie tam nie nazbierali sami. Więc to jest informacja biznesowa, a nie, że ktoś tam wbił coś, czy... Ale to jest bardzo podobny problem do property sourcingu. Troszkę inny, ale jak ty to łaniłeś, bombardowanie zdarzeniami. No.
Nie sądziłem, że wnioskiem z naszej pierwszej rozmowy o property sourcingu będzie problem. W ogóle może EDA jest w ogóle, wiesz, problemem. Nie, ale tak.
Wyzwaniem. To jest, jako tak. Teraz słyszałem, że jesteś menadżer, to powinieneś mieć wyzwania. Problem.
Ale tak, no też umówmy się, nie, że pewnym problemem jest to, że te wzorce są w ogóle nadużywane. I tam, gdzie de facto nie ma potrzeby stosowania w ogóle takich konceptów, no to one, wiesz, z pełną pompą wchodzą na salony.
Tak, ja uważam, że w ogóle największym problemem w architekturach opartych na zdarzeniach jest to, że musimy myśleć i rozmawiać z innymi ludźmi. To jest straszny problem, naprawdę.
Ale tak, że szukałem sobie jakiegoś innego sposobu na wyjście z tej sytuacji, o której powiedzieliśmy tutaj, nie? Czyli mam projekt, którym jest już ten property sourcing i to poszło w świat. I oprócz tej jeszcze, powiedzmy, tego etapu ustalenia tego kontaktu, nowego zdarzenia, na które oczywiście ktoś musi się zapiąć, tak szukam jakiegoś takiego, wiesz, półśrodka. Co mógłbym zrobić, żeby jeszcze może nie inwestować u mnie w bardzo głęboką przebudowę, ale już jednocześnie jakby naprawić ten inny świat, w sensie to, co jest na zewnątrz mojego modułu. No jedną z takich opcji jest jeszcze w stanie takiego translatora. Nie? Czy cokolwiek wyjdzie z mojego modułu, nie jest bezpośrednio przekazywany na event busa czy na kawkę, z której mogą czerpać inne zespoły, ale jeszcze przechodzi przez taki translator, który to moje, no okazuje się niezbyt fortunne zdarzenie, stransluje, przetłumaczy na coś, co jest już zgodne z tym kontraktem i w ten sposób przynajmniej to bagienko po drugiej stronie zaczniemy delikatnie osuszać. Tak, a czy u nas naprawimy? Zobaczymy, jak tam będzie, wiesz, z naszym backlogiem.
Tak, no ogólnie... To jest znowu temat, który myślę, moglibyśmy poruszyć jako dedykowany odcinek, czyli właśnie zdarzenia prywatne i publiczne, czyli to, co już tutaj nadmieniłeś, bo faktycznie wydaje mi się, że dużym problemem jest to, że nie myślimy o naszych zdarzeniach jako API. Tak jak na przykład już jakoś się to wbiło do głowy, że mamy tą komunikację front-end, back-end i że mniej lub bardziej kulturalny sposób ten front-end z back-endem muszą w jakiś sposób przekazać sobie informacje i wymienić się opiniami, czy to API jest dla jednej i dla drugiej strony właściwe, a zwykle dlaczego jest niewłaściwe, to tak samo powinniśmy myśleć o naszych zdarzeniach, bo to nie jest też tak, że zdarzenia to są jakieś, nie wiem, magiczne, to są ciągle wiadomości, które są wysyłane między kontrakt, tak jak powiedziałeś, który musimy zawrzeć. I jedną rzeczą, o której ludzie znowu często nie zdają sobie od razu sprawy, bo jest też bijane poza tym, że te zdarzenia powinny być jak najmniejsze, to że architektury oparte na zdarzeniach są, dzięki nimi dostajemy luźno powiązane komponenty, tylko że one są luźno powiązane z perspektywy producenta, bo producent opublikuje zdarzenie i on w teorii, zgodnie z zasadami tymi, które gdzieś może są spisane, nie powinien się interesować, kto nasłuchuje. Tak często się mówi, jak się wprowadza zdarzenia. No i to jest taka teoria, prawda, że no nie interesuje nas, ale po co publikujemy to zdarzenie. No i z kolei tutaj tak naprawdę producent ma też moc, a jak też powiedziałeś, i obowiązek, no bo jak opublikuje, to inni muszą się do tego dostosować. Więc jeżeli on coś zmieni w tym kontrakcie, to innym to nie będzie działać. Jak doda nowy kontrakt, to, na który nikt się nie zgodził, no to ten kontrakt nie będzie działał. To tak jak normalnie każda umowa między zawarta, prawda? No możesz sobie jednostronnie podpisać umowę, no ale co z tego, nie?
No na koniec my de facto tak naprawdę rozluźniając te więzy, przesuwamy ten coupling w inną stronę, bo on dalej będzie istniał.
Dokładnie, nie? Tylko jest ukryty często. Jest jeżeli sobie miejscu. Nie zdajemy z tego sprawę, no to jest ten najgorszy coupling w zasadzie.
No to jeszcze możemy w sumie na koniec odesłać do książki Wladika, Balancing, tak. Coupling in Software. Książka, która chyba w ogóle ostatnio robi trochę furory.
Mm-hmm. Tak, no wiem ile Wladik się nad nią męczył, więc bardzo się cieszę, że mu się udało ją skończyć.
Czyli tak podsumowując, jeżeli zauważy w moim systemie faktycznie masę zdarzeń, ta propozycja się zmieniła, ta właściwość została zmodyfikowana, mam masę eventów typu updated, rename itd., to może to być sygnał, tak, właśnie cierpię z tego dokładnie powodu i być może tutaj pierwszym, powiedzmy, pomysłem powinno być tak, tak. Wrócenie do tej deski kreślarskiej
do tablicy,
i zastanowienie się, co to znaczy biznesowo.
Ja jeszcze dodam, że to jest też powiązane z wersjonowaniem kontraktów, ale ludziom się wydaje, że biznes się zmienia bardzo często, no bo dostają co chwilę nowe change requesty, nowe etykiety w JIRze i tak dalej, ale biznes się nie zmienia za często, tylko nasze zrozumienie biznesu się zmienia czasem zbyt często, więc jeżeli faktycznie jest tak, że co chwilę musimy zmieniać coś w tym samym miejscu albo co gorsze dodawać coś, co wygląda praktycznie tak samo, no to dla mnie to jest właśnie taka oznaka, że coś tutaj na tym szczeblu planowania, dyskusji, samego zrozumienia naszego procesu szwankuje.